Największe bogactwo to robienie tego, co kochasz. Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Zaprasza ksiądz Mateusz Puchała.
W nowym roku kalendarzowym 2022 chcemy nadal kontynuować nasz program o pasjach. Dzisiaj w studiu telewizyjnym imienia świętego Jana Pawła II witam bardzo serdecznie pana Macieja Całkę. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Macieju, kilka słów o panu, bo przygotowując się do tego programu, troszeczkę o panu poczytałem. Jest pan mężem, ojcem, przedsiębiorcą, który realizuje się zawodowo. Jest pan także społecznikiem, a przede wszystkim pasjonatem motoryzacji i lotnictwa, a dokładnie szybownictwa. I o szybownictwie będziemy dzisiaj chcieli z panem porozmawiać w ramach naszego programu Odkryj w sobie drogocenną perłę, czyli o pasjach w życiu człowieka. Czy pasja w ogóle jako taka zajmuje ważne miejsce w życiu człowieka? Czy ona jest nam potrzebna?
No to na pewno jest sprawa indywidualna. Każdy z nas pewnie podchodzi do tego tematu inaczej. Ja osobiście uważam, że pasja jest sensem życia człowieka. Jeżeli nie znajdziemy w sobie pasji, jeżeli nie będziemy w stanie odnaleźć właśnie takiego zainteresowania, które będzie nas pchało do przodu i do działania, nie będziemy tego lubić, to wszelkie działania w życiu z biegiem czasu będą traciły sens.
Tak, ja się oczywiście z panem zgadzam, podzielam tą opinię. Szybownictwo, skąd wzięła się ta pasja w pana życiu? Kto pana tą pasją zaraził?
No to jest u nas tradycja rodzinna. Pierwszy na lotnisku pojawił się mój tata, który wyszkolił się na szybowcach w 1962 roku, więc bardzo dawno temu. I on podobnie jak ja zaraził się tym lotnictwem od razu i tak w całości. Jego latanie wiązało się właśnie z zabieraniem rodziny na lotnisko do Michałkowa. Tam całe życie uprawiał sport i szybowcowy. I tam my też jako dzieciaki kręciliśmy się z rodzeństwem i wszyscy troje to szybownictwo próbowaliśmy. Zarówno siostra, która jest starsza, wyszkoliła się na szybowcach, jak i młodszy brat również latał przez wiele lat. Natomiast to się zaczęło w ogóle od klejenia modeli, od fascynacji techniką, od poszukiwania odpowiedzi na pytanie w ogóle, jak to jest możliwe, takiego szczeniackiego zainteresowania światem. I to było u mnie bardzo mocne zawsze od dziecka i to pchało właśnie do zadawania pytań, do poszukiwania. I gdzieś tam też były marzenia, że samemu też chciało się spróbować unieść do góry i być jak ptaki.
Tak, ktoś kiedyś powiedział, że marzenia są po to, żeby je realizować. I oczywiście to wymaga też jakiejś odwagi, podjęcia jakiejś decyzji, zrobienia jakiegoś kroku do przodu. Ja kiedy obserwuję pana działalność związaną z pasją szybownictwa, widzę, że ta pasja daje panu przeogromną radość. I tak chyba jest.
To uczucie jest najsilniejsze chyba, właśnie takiego spełnienia marzeń, a jednocześnie wyzwalania takich radosnych endorfin, takich uczuć, które towarzyszą nam potem jeszcze długo, długo po wykonaniu lotów na ziemi. Jak ja to mówię, na lotnisku po prostu można naładować baterie, zapomnieć też o tych problemach codzienności, bo unosząc się nad ziemią, my wszystko obserwujemy z innej perspektywy i ta perspektywa pozwala też troszeczkę oderwać się od tych trudów, od tych problemów, które mamy na co dzień na ziemi, zamykając kabinę, startując, obserwując niebo, naturę, po prostu jesteśmy w trochę innym świecie, który pozwala nam, myślę, zachować to uczucie na długi czas i potem czerpać też z niego energię do działania i jednak to marzenie, ono nigdy nie zostanie zrealizowane, bo ono się cały czas realizuje.
Panie Macieju, czy szybownictwo daje poczucie wolności? Ja jeżdżę na motocyklu i każdorazowo, kiedy siadam na motocykl, no to czuję się wolnym człowiekiem i myślę, że podobnie jest chyba z lotnictwem.
Dlaczego się uśmiecham? No ja też jeżdżę często motorem i to jest szalenie podobne. Również jeżeli ktoś uprawiał żeglarstwo, to też są podobne żywioły, podobne uczucia takiej właśnie wolności, panowania nad własnym jakby zachowaniem, otoczeniem, no bo my wtedy rządzimy, tak, kierując, pływając czy latając. Natomiast ta wolność nie jest najważniejsza, mi się wydaje. Ona jest istotna i oczywiście wielu ludziom może to dawać radość, właśnie takie poczucie wolności, ale jednak w powietrzu panują określone zasady. My tam musimy wykonywać określone czynności, musimy dbać o nasze i innych bezpieczeństwo. W związku z tym to nie jest do końca wolność, którą możemy używać według własnego uznania i woli. Raczej bym powiedział, że jest to taki rozwój też człowieka i obcowanie z czymś, co jest nie do końca może wytłumaczalne. To jest ogromna tajemnica, którą po prostu chcemy też troszeczkę jak Dedal i Ikar złapać, poczuć, i to jest ta siła, która nas pcha właśnie w powietrze.
To, co dla człowieka jest nieosiągalne, to zawsze jest jakoś bardzo mocno pociągające. Każda pasja, w tym przypadku szybownictwo, ona także przekłada się na relacje rodzinne. O tym już powiedzieliśmy, że cała rodzina jakoś też jest skupiona wokół tej pasji. Dzisiaj do południa, kiedy przygotowywałem się do tej rozmowy, natrafiłem na taką anegdotę, że kiedy żona lotnika wychodzi rano przed dom, spogląda w niebo, ocenia sytuację chmur i wie, że jej mąż pojedzie na lotnisko.
Tak, no to jest też taka specyfika, mi się wydaje, takich odpowiedzialnych działań, bo jeżeli my się poświęcamy jakiejś pasji, no to będziemy chcieli robić to z dużym zaangażowaniem, z odpowiedzialnością na 100%. No i siłą rzeczy ten czas poświęcony na latanie też ma wpływ na resztę naszego życia. I tu dochodzi taki problem, o którym często mówię, bo również uczę młodych ludzi latania i jestem instruktorem, więc mając też takie wykształcenie pedagogiczne, realizuję się bardzo mocno w tej dziedzinie. I zawsze na początku mówię, że latanie wymaga od ciebie 100% zaangażowania, uwagi i poświęcenia. Jeżeli decydujesz się wykonywać taką pasję czy zawód, bo to często też przeradza się później w zawód pilota liniowego czy na przykład rolniczego, różne są możliwości, to wtedy musisz to wykonywać na 100%, żeby to było bezpieczne. Jeżeli chcesz to wykonywać tylko tak rekreacyjnie, oczywiście możesz, ale pamiętaj, że twoje zaangażowanie będzie też się przekładało na twoje bezpieczeństwo i musisz cały czas mieć to z tyłu głowy. W związku z tym ja też myślę o tym, żeby moja rodzina wiedziała, że jestem bezpieczny, że jestem dobrze przygotowany do każdego lotu. W związku z tym oni rozumieją, że jak tata jedzie na lotnisko, no to lepiej mu nie przeszkadzać, bo on wtedy jest skupiony, on się musi przygotować. I taka relacja jest bardzo potrzebna, żeby pilot miał właśnie też taki komfort i spokój podczas wykonywania, jak my tu mówimy, czynności lotniczych, które się zaczynają dużo, dużo wcześniej niż sam przyjazd na lotnisko.
Z jednej strony te relacje przekładają się na te więzi rodzinne, ale z drugiej strony to nie jest tak, że ja sobie latam gdzieś, nie wiem, na prywatnym polu. To są lotniska, to są aerokluby, do których się przynależy. I tutaj chcemy zauważyć aeroklub w Ostrowie, w Michałkowie konkretnie lotnisko, tak?
Tak, no moje ulubione miejsce na ziemi, jak je często nazywam, czyli te 100 hektarów łąki między Kaliszem a Ostrowem w Michałkowie. Miejsce, w którym się najlepiej czuję. Spędziłem bardzo dużo swojego życia. No ale też jest powód, no bo to miejsce właśnie realizuje pasje lotnicze nie tylko szybowników, ale też samolociarzy, spadochroniarzy, paralotniarzy, czy jest miejscem zawodów modelarskich dla dzieci i młodzieży. Także to miejsce pozwala rozwijać właśnie pasje wielu osobom. I z tego powodu jest tam taka cudowna energia, bo wszyscy, którzy tam się spotykamy, jakby robimy to, co kochamy, a jednocześnie czujemy się też za siebie odpowiedzialni, realizujemy działania szkoleniowe, czyli mamy jakieś programy, według których uczymy się tego fachu lotniczego, po to, żeby on był bezpieczny, żeby też dawał maksymalną frajdę, a jednocześnie pozwalał się rozwijać, pozwalał zdobywać coraz to kolejne szczebelki w tej lotniczej przygodzie.
Czyli można powiedzieć, że wspólna pasja, ona na pewno łączy, pomaga też wzajemnie się rozwijać. Myślę, że bardzo często też dzielicie się, nie wiem, swoimi opiniami.
Tak, to tutaj też jest istotne przekazywanie jakby wiedzy od tych bardziej doświadczonych pilotów dla tych, którzy dopiero rozpoczynają przygodę. I jakby lotnictwo od czasów braci Wright, tego pierwszego lotu samolotem, przeszło ogromną metamorfozę i w tej chwili latanie samolotem jest tak powszechne jak jazda pociągiem i niewiele droższe. W związku z tym my mamy za sobą ogromną historię, którą napisano bardzo często też krwią lotników i żeby nie popełniać błędów, które mogłyby zagrażać wykonywaniu tej pasji czy tego zawodu, bardzo ważne jest właśnie przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie, czy od tych naszych instruktorów, którzy na lotnisku pracują, czy to społecznie, czy są zatrudnieni w aeroklubie, dowiadujemy się bardzo wielu ciekawych rzeczy i z drugiej strony też możemy jakby rozwijać tą swoją pasję i bardzo często od modeli przez szybowce kończyć w kabinie pasażerskiego Boeinga jako kapitan samolotu pasażerskiego i po prostu mieć wspaniałą pracę, która daje ogromną satysfakcję.
Myślę, że w przypadku pasji szybownictwa bardzo ważna jest wiedza. To nie jest tak, że dzisiaj sobie powiem, że jestem lotnikiem, jutro pojadę na lotnisko i będę mógł sam latać. Ta wiedza jest bardzo ważna, chociażby, nie wiem, prawo związane z lotnictwem, meteorologia, ona jest też bardzo ważna. My może sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale każdy pilot też musi umieć odczytywać znaki pogodowe, prawda?
Tak, no my kształcimy się bardzo dużo teoretycznie, zwłaszcza teraz w tym okresie zimowym nadrabiamy te wszystkie wiadomości, korzystając z różnych źródeł i mamy różne kursy. Zanim pilot wsiądzie do szybowca, musi zdać egzaminy z takiego przygotowania teoretycznego. Tam są właśnie różne przedmioty. Najważniejsze z nich to mechanika, aerodynamika, żeby poznać zasady w ogóle, dla których statek cięższy od powietrza lata i nie spada. Więc są jeszcze inne, meteorologia wspomniana czy prawo, które po prostu każdy pilot musi znać, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie poruszamy się w zupełnie swobodnej atmosferze, tylko poruszamy się w świecie, który przez ponad 100 lat wykreował pewne prawa, zasady, przepisy i my musimy się tego trzymać. Natomiast to nie jest też nic trudnego. Każdy, kto przyjedzie do Michałkowa, może tego spróbować. Wykonujemy loty zapoznawcze, półgodzinne dla praktycznie każdego chętnego od kilku lat do kilkudziesięciu, gdzie nawet starsze osoby mogą tego spróbować, żeby mogły marzyć całe życie. Wtedy robimy taki mini kurs, na którym opowiadamy właśnie te wszystkie zasady i można samemu poczuć chociaż przez chwilę tą wolność w powietrzu i wtedy to się staje dużo jaśniejsze, dużo prostsze. Oczywiście teraz internet też daje nam ogromne możliwości, więc możemy te wszystkie informacje mieć na wyciągnięcie ręki, ale jednak na lotnisku pilot musi przejść dosyć długą drogę i cały czas się uczyć, dlatego że to nie jest możliwe, żeby wszystkie informacje od razu zgłębić. Jeżeli nie będziemy trenowali i kształcili w sobie tej chęci poznawania tej trudnej sztuki, no to może się okazać, że wpadniemy w rutynę. A rutyna w życiu pilota też jest bardzo niebezpieczna, bo ona pozwoli uśpić
czujność
i przegapić pewne sygnały, które jednak muszą być przez pilota bardzo szybko odczytywane. I z jednej strony mamy tutaj to przygotowanie teoretyczne, z drugiej ta praktyka, którą poznajemy również od starszych instruktorów, od starszych pilotów, ale też to, co my sami jesteśmy w stanie zweryfikować, przygotować i wdrożyć w trakcie różnych sytuacji dynamicznych, które się w powietrzu dzieją. I pilot musi mieć specyficzne cechy. Nie każdy może zostać pilotem i zdarza się, że na kursach teoretycznych my niestety, ale skreślamy pewne osoby z dopuszczenia do lotów samodzielnych na etapie szkolenia, ponieważ widzimy, że no jednak predyspozycje nie pozwalają, żeby próbować latać i odpowiadać za sprzęt i swoje życie. A trzeba pamiętać, że prawo pozwala uczyć się już od 14 roku życia, czyli bardzo młode osoby mogą próbować latać na szybowcach, brać udział w kursach i zostać pilotem z licencją, nie mając jeszcze nawet prawa jazdy.
No właśnie, o to chciałem zapytać, że normalnie poruszając się samochodem czy motocyklem trzeba mieć prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Chcąc być pilotem, muszę mieć licencję pilota, tak? I te wszystkie szczeble, o których Pan mówił, one prowadzą do tego, żeby taką licencję uzyskać.
Tak, no pilot, żeby mógł samodzielnie wykonywać loty, musi przede wszystkim skończyć kurs podstawowy, natomiast to nie kończy jego szkolenia. On zgodnie z programem musi wykonywać kolejne zadania pod nadzorem instruktorów i wykonywać loty doszkalające, aż do uzyskania właśnie licencji pilota szybowcowego. Potem może oczywiście kontynuować szkolenie i wybierać również specjalizację, bo może brać udział w zawodach szybowcowych, może brać udział w akrobacji szybowcowej, która też jest bardzo piękną dyscypliną, ale niestety nie dla każdego. Może też zdobywać kolejne licencje, czy to samolotowe, czy innych specjalności lotniczych. Natomiast to szkolenie szybowcowe właśnie porównywane jest często do takiego wspinania się po drabinie, poznawania nowych możliwości. Ja osobiście ukochałem zawody szybowcowe, loty na odległość, ściganie się z innymi szybowcami na nakazanych trasach. Doszedłem tam do sukcesów na poziomie Mistrzostw Polski. Byłem członkiem kadry narodowej przez kilka lat i uważam to za piękny sport, za bardzo wymagający też i taki ciekawy, pozwalający też właśnie znaleźć taki dodatkowy sens swojej pasji, gdzie cały czas po prostu jest rywalizacja, rozwijamy tam swoją pasję właśnie w jakimś kierunku, stajemy się coraz lepsi i tam w tym lotniczym świecie nie ma stagnacji. Jeżeli już zaczynamy się rozwijać, to znajdujemy coraz to nowe obszary, które mogą nas zaciekawić.
Oczywiście, Panie Macieju, tych osiągnięć sportowych gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Jeżeli chodzi właśnie o taką rywalizację, ja jestem laikiem w tej sprawie. Co jest ważne? Odległość, którą mamy pokonać, czy miejsce, gdzie mamy wylądować? Bo chyba te dwie rzeczy, o ile tyle potrafiłem się wczytać, są bardzo ważne chyba.
To znaczy tak, miejsce może być różne. To jest taka ciekawostka, że nie zawsze lądujemy
tam, gdzie chcemy.
I w miejscu startu. Zdarza się na zawodach szybowcowych zwłaszcza sytuacja, że szybowiec no, nie doleci do lotniska i musi lądować w terenie przygodnym,
awaryjnie.
Takich sytuacji miałem w życiu bardzo dużo, bo uprawiając ten sport, to jest wpisane jakby w ryzyko. Jesteśmy na to przygotowani, trenujemy to, więc nie ma z tym większego problemu. Natomiast w zawodach generalnie ścigamy się na wyznaczonych trasach, czyli codziennie rano kierownik sportowy zawodów wyznacza dla danej klasy trasę, którą wszyscy muszą pokonać. I liczy się wynik w postaci prędkości uzyskanej na danej trasie. Kto najszybciej ją obleci, najlepiej, żeby wylądował jeszcze na lotnisku startu, to wtedy wygrywa. Porównałbym to do regat żeglarskich, które rozgrywają się w powietrzu i na znacznej odległości, bo my przelatujemy podczas jednej konkurencji odległości rzędu 500 km i to nie jest żadna niespotykana sprawa. Natomiast przypomnę, że to wszystko dzieje się bez silnika, bez grama paliwa, tylko w oparciu o siły natury. Pokonujemy wtedy takie duże odległości w ciągu wielu godzin, więc taka rywalizacja nie pozwala się nudzić i naprawdę jest pełna niespodzianek, zwrotów akcji i dynamiki.
Myślę, że w tym momencie wielu naszych widzów i słuchaczy zadaje sobie to pytanie, jak to jest możliwe? Szybowiec nie posiada silnika, korzysta tylko z praw natury, z jakichś sił odśrodkowych i tak dalej. Jak to jest możliwe, że no właśnie szybowiec potrafi unosić się w górze?
No ja to zawsze mówię, że to trochę magia. Natomiast oczywiście nie do końca, bo bardzo łatwo to wytłumaczyć, korzystając z tego, co nas otacza. No bociany lecąc do Afryki nie machają cały czas skrzydłami. One wynajdują prądy wznoszące w atmosferze pod chmurami, czyli masy ciepłego powietrza, które nagrzewając się przy powierzchni Ziemi w pewnym momencie odrywają się i unoszą do góry. Wtedy taki bocian krąży, jak my to nazywamy, w kominie termicznym i nie machając skrzydłami nabiera odpowiedniej wysokości, którą później zamienia w locie po prostej na odległość. I dokładnie to samo wykonuje pilot szybowca. Jego zadaniem jest znaleźć kominy termiczne, czyli to powietrze ciepłe, nabrać w nim wysokości krążąc szybowcem i następnie w locie po prostej, wykorzystując doskonałość szybowca, czyli jego własności aerodynamiczne, długie skrzydła, powierzchnię nośną, to wszystko powoduje, że szybowiec nie opada tak szybko jak na przykład samolot, który nagle straci ciąg śmigła z powodu awarii silnika. Szybowiec opada dosyć powoli, potrafi przelecieć dużą odległość. Najlepsze szybowce przelatują z wysokości 1 kilometra aż 60 kilometrów w linii prostej. W związku z tym no, to nie jest nic trudnego w pewnym momencie wyszkolenia, żeby pokonywać duże odległości, brać udział w zawodach. Mamy doskonałych pilotów w naszym kraju, którzy stanowią czołówkę światową i pokonali wiele rekordów. Aktualnie rekordem świata jest odległość 3000 kilometrów na szybowcu w ciągu jednego dnia. Także no, prędkości też są potężne, bo latamy nawet z prędkościami rzędu 200 km na godzinę i więcej. Natomiast oczywiście ta średnia prędkość przez to nasze krążenie w kominach termicznych jest mniejsza i to jest na poziomie 100 km na godzinę. W Polsce najlepsze wyniki są powyżej 1000 km przeloty. Oczywiście napotykamy tam trudności, bo w Polsce ciężko taki przelot wykonać ze względu na ograniczenia w przestrzeni. Oprócz nas lata przecież wojsko, samoloty pasażerskie. My wszyscy musimy się jakoś tym niebem podzielić. Ale takie rekordy są bite i również w Michałkowie miały miejsce takie loty, gdzie nasi członkowie naszego aeroklubu takie sukcesy mieli. Natomiast zawody są pięknym wydarzeniem. Widzieć 100 szybowców krążących nad jednym lotniskiem to jest bardzo piękny widok, majestatyczny, budzi uczucia nawet artystyczne u niektórych. Natomiast my też tutaj w Aeroklubie Ostrowskim organizowaliśmy zawody rangi międzynarodowej, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Wszyscy, którzy tu przyjeżdżali, też zachwycali się naszym lotniskiem, naszymi tutaj warunkami termicznymi, które są doskonałe do lotów szybowcowych. Zazdrościli nam też przestrzeni, którą mamy dosyć dużą. Lotniska komunikacyjne są daleko, wojsko nam aż tak bardzo nie przeszkadza, więc te możliwości wykonywania tych długich, pięknych lotów z Michałkowa są bardzo dobre.
Panie Macieju, słuchając tego wszystkiego, co Pan mówi, możemy się domyślać, że chyba też ważna jest waga takiego szybowca. To pytanie, które mi się nasuwa, z czego szybowiec jest wykonany. No i teraz ja, wylatując z danego miejsca, co mogę, mówiąc tak najprościej, zabrać ze sobą na pokład? Chyba tak naprawdę niewiele.
No, zabieramy niewiele, bo w szybowcu nie ma dużo miejsca. Właściwości aerodynamiczne, czyli kształt szybowca, jego opór, który stawia w locie po prostej, musi być jak najmniejszy. W związku z tym każdy centymetr jest dokładnie obliczony, zaprojektowany. No i nie ma tam miejsca na walizkę czy zbyt dużo rzeczy. Zabieramy tylko najpotrzebniejsze rzeczy, picie, jedzenie, to co przez kilka godzin lotu będzie nam niezbędne. Najważniejsze też jest zabezpieczenie przed słońcem, czyli oczywiście czapka, okulary, odpowiedni ubiór, długi rękaw, pomimo że jest słoneczny dzień, po to, żeby też nie nabrać jakichś obrażeń słonecznych. Natomiast to nie jest takie istotne, co ze sobą zabierzemy, ponieważ lecimy tylko na parę godzin i planem jest, żeby wrócić w to samo miejsce. W związku z tym nie potrzebujemy wcale zbyt dużo. Gorzej, jeżeli wylądujemy poza lotniskiem, w terenie przygodnym. Mi się to zdarzyło już około 40 razy. To były zawsze ciekawe przygody, ponieważ nikt się nie spodziewa, że szybowiec wyląduje u mnie za domem, prawda, gdzieś tam na wiosce. Więc to jest zawsze sensacja dla mieszkańców. Jest to okazja też do poopowiadania trochę o tej pasji. pokazaniu tego szybowca. Dzieciaki oczywiście tam się tłumnie gromadzą, wskakują do środka, więc wtedy te rzeczy pewnie by się przydały, bo długo czeka się na ekipę naziemną, żeby przyjechała z przyczepą po ten szybowiec, żebyśmy mogli go z powrotem do lotniska zabrać. Pamiętam takie przygody, gdzie właśnie niestety musiałem nocować gdzieś w polu pod lasem, słysząc różne dźwięki, oczekując na tą ekipę, która na zawodach miała wielu takich pilotów do ściągnięcia, no i to się przeciągało.
Dodatkowa adrenalina.
Zdarzyło się też wylądować gdzieś na polanie w lesie, zanim odnalazłem telefon, bo kiedyś nie było telefonów komórkowych, załapałem się jeszcze na te czasy, że trzeba było kilka kilometrów do telefonu dojść. No to zrobiło się ciemno i w drodze powrotnej po prostu nie mogłem tego szybowca w lesie odnaleźć. To też były takie dodatkowe atrakcje i niespodzianki. To wszystko powoduje, że ta przygoda nigdy się nie kończy. Ona ma coraz to nowe, ciekawsze etapy. I ja, będąc też organizatorem zawodów, brałem właśnie często udział w tych przygodach zawodników, czy reprezentacji, czy tych, którzy przyjechali do nas gościnnie. Widząc też właśnie tą radość, ich pasję, dawało mi to energię do działania właśnie w aeroklubie, do pomagania, do tego, żeby to miejsce się rozwijało. No i teraz myślę, że bardzo ładnie to funkcjonuje. Kolejne pokolenia mogą się tam rozwijać, a no niestety inne lotniska, inne aerokluby może aż tak się nie rozwinęły, a tutaj jednak należy sobie gratulować, że udało się rozwinąć i troszeczkę jakąś cegiełkę dołożyć do tego aeroklubu i teraz on bardzo fajnie też funkcjonuje.
Czy dla takiego poczucia bezpieczeństwa, własnego też komfortu, bierze się ze sobą, nie wiem, czy dobrze się wyrażę, na pokład spadochron? Czy on towarzyszy zawsze lotnikom?
Tak, spadochron jest obowiązkowy. Ja nawet miałem pomysł, żeby go przynieść ze sobą, ale może będzie okazja do kolejnego spotkania, to wtedy chętnie pokażę. Spadochron musi być na pokładzie, chociażby ze względów konstrukcyjnych. Tak jest szybowiec zaprojektowany, że bez spadochronu lata się niewygodnie. Natomiast bardzo rzadko robimy z niego użytek, bo ja przez prawie 30 lat uprawiania szybownictwa nie skakałem ze spadochronem ani razu. Wiem, jak to się robi, zostałem przeszkolony, natomiast nie miałem nigdy takiej okazji. To jest relatywnie bezpieczny, wbrew wielu obiegowym opiniom, sport. I nawet jeżeli tam włączamy ryzyko, bo oczywiście zawodnik chce osiągnąć jak najlepszy wynik, w związku z tym wszystkie marginesy bezpieczeństwa też zmniejszamy, uprawiając szybownictwo sportowo, ale tak jak mówię, to jest obwarowane wieloma przepisami, latami treningu, stopniowaniem też trudności sprzętu, więc raczej uważam, że jest to dosyć bezpieczny sport, aczkolwiek nie ma się też co bać, jest to sport ekstremalny, nie dla każdego i ograniczony jednak też pewnymi uwarunkowaniami.
Myślę, że właśnie dla takiego poczucia bezpieczeństwa, jakiegoś komfortu, to jest na pewno też taki właśnie wentyl bezpieczeństwa, że jakby się coś wydarzyło, ewentualnie mogę zareagować, ale to jest właśnie rzadkością z tego, jak słyszymy.
Jest to bardzo rzadkie, żeby skakano z szybowca. W ogóle wypadki szybowcowe należą do rzadkości, biorąc pod uwagę skalę, jaką w Polsce uprawia się szybownictwo, bo jest to kilka tysięcy licencjonowanych pilotów, którzy na co dzień w piękne letnie dni uprawiają ten sport w aeroklubach. Każdy aeroklub posiada przynajmniej 10-20 szybowców, które cały czas latają gdzieś nad naszymi głowami. No i te wypadki zdarzają się oczywiście, bo no nie ma co ukrywać, jest to jednak wymagająca dziedzina i pasja, ale one są stosunkowo rzadkie i zazwyczaj nie są bardzo jakoś katastrofalne. To są często wypadki, które się dzieją już na ziemi, na niedużych prędkościach. Natomiast zawsze ten spadochron gdzieś tam z tyłu jest i w razie czego można go wykorzystać. W szybowcu nie ma się co zepsuć. Często powtarzam, że jest to tak prosta konstrukcja. Nie mamy silnika, nie mamy śmigła, które nam może się zatrzymać. związku z tym jesteśmy jakby przygotowywani od samego początku do tego, że lądowanie wykonujemy tylko raz, nie będziemy mieli drugiej próby, musimy je zrobić precyzyjnie, musimy też przewidywać pogodę, trudności, które się mogą pojawić, musimy obserwować przestrzeń wokół nas, żeby widzieć też inne szybowce i to powoduje, że przygotowanie w dobrej szkole lotniczej procentuje później też bezpiecznymi lotami.
Czy miał Pan taką sytuację, że wyruszał Pan i była piękna, słoneczna pogoda i później diametralnie, drastycznie ta pogoda się zmieniła? Pojawił się deszcz, wiatr i było trzeba zmienić plan działania, wcześniej było trzeba lądować?
Próbuję sobie przypomnieć taką sytuację, ale to jest rzadko spotykane. Najczęściej jak jest zła pogoda, to po prostu nie latamy.
Nie startuje się.
Tak. Nawet jeżeli będąc młodym pilotem byłem niedoświadczony, jeszcze nie umiałem ocenić tej pogody, to zawsze na lotnisku był jakiś starszy pilot albo instruktor, który mówił, odpuść sobie, to nie są warunki do latania, spróbujesz kiedy indziej. Także były oczywiście sytuacje, gdzie pogoda zmieniała się już w trakcie lotu, na przykład na trasie, kiedy jesteśmy na przykład 100 czy 200 kilometrów i próbujemy wrócić do swojego lotniska. Pewne warunki pogodowe mogą się zmienić na tej przestrzeni dnia i zdarzyło mi się, pamiętam, że nie mogłem wrócić do lotniska ze względu na burzę, która się wybudowała na mojej drodze, która zajmowała bardzo dużą przestrzeń, nie była możliwa do ominięcia i będąc też niedoświadczonym pilotem, próbowałem przebijać się przez tą burzę. Najadłem się wtedy strachu, widząc pioruny, które w niedalekiej odległości się pojawiały.
Możemy wtedy sobie to wyobrazić.
Wtedy faktycznie byłem szczęśliwy, że wylądowałem bezpiecznie. Nie doleciałem do lotniska, lądowałem w polu, ale wszystko dobrze się skończyło. Zapamiętałem tą lekcję na całe życie i już tego nigdy nie próbowałem powtarzać. I na tym właśnie polega też nabieranie doświadczenia, że jesteśmy w stanie pewne sprawy przewidywać, a jeżeli one się zadzieją, to zawsze jest jakieś wyjście z tej sytuacji, które w trakcie szkolenia musimy po prostu poznać, umieć zastosować i tą chwilę na decyzję umieć wyłapać, podjąć i też zadbać o swoje innych bezpieczeństwo. No to jest właśnie ta rola pilota na przykład samolotów pasażerskich, żeby on w tych krytycznych sytuacjach jednak umiał podjąć właściwą decyzję i to czasami jest decyzja, którą musi podjąć natychmiast, w ciągu paru sekund i wtedy właśnie to całe doświadczenie życiowe, które on zdobywał szkoląc się najpierw na szybowcach, potem na małych samolotach, dopiero potem na tych dużych. I to jest właśnie ta ścieżka lotnicza, którą każdy musi przejść, żeby być pełnowartościowym pilotem. Bo pilot to nie jest tylko osoba, która od czasu do czasu sobie wsiądzie w szybowiec czy w samolot i się gdzieś przemieści, czy chwilę polata. To jest też pewna filozofia życiowa, to jest też pewne podejście odpowiedzialne do życia, do rodziny, do obowiązków, które na nas spoczywają, bo w lotnictwie to jest szalenie ważne, żebyśmy mogli wzajemnie na sobie polegać i na swoich umiejętnościach i żebyśmy mogli sytuację, która no, cały czas dynamicznie wokół nas się zmienia, przewidywać, analizować i zapobiegać jakimkolwiek trudnościom czy niebezpieczeństwu.
Przekładając to teraz analogicznie na motocykle, które też nas jakoś tam wiążą, mamy różne rodzaje motocykli. Czy tak samo jest z szybowcami, że są różne modele i tak dalej? Jak to wygląda?
Bardzo podobnie. Na początku taki kandydat na pilota szkoli się na szybowcach dwumiejscowych, które mają specyficzne właściwości, które nadają się najlepiej właśnie do szkolenia, czyli inaczej mówiąc, są to takie motocykle o małej mocy, które nie rozwijają dużych prędkości, które dają dobre panowanie nad maszyną, jednocześnie wybaczając błędy niedoświadczonego kierowcy. Potem w miarę poznawania tej sztuki i w miarę nabywania doświadczenia, jak my to mówimy, godzin spędzonych w powietrzu, przesiadamy się na coraz lepsze szybowce jednoosobowe, które właśnie mają większą doskonałość, potrafią mieć lepsze właściwości aerodynamiczne, pozwalają mieć lepsze osiągi i realizować ambitniejsze zadania, na przykład właśnie startując w zawodach, ale tam również mamy klasy, tak jak w żeglarstwie, czyli jest klasa klub dla początkujących pilotów, potem klasa standard, czy otwarta już dla tych, którzy mają duże doświadczenie i chcą realizować już tą rywalizację na najwyższym poziomie. I te klasy powodują właśnie taką naturalną możliwość rozwoju i poznawania coraz to trudniejszych elementów.
Panie Macieju, nasz program powoli dobiega końca. Chciałoby się słuchać tego jeszcze bardzo, bardzo wiele, ale taki pomysł, który przed momentem mi się zrodził w głowie i w sercu, może właśnie wiosną, kiedy już będziecie szybować, uda nam się też spotkać na lotnisku w Michałkowie. Może przyjedziemy z kamerą, pokażemy też, jak to wygląda od środka.
Zapraszam serdecznie każdego do Michałkowa, żeby spędzić miło czas, żeby pooglądać te szybowce. Może się przelecimy. Ja jestem bardzo chętny, żeby kolejny odcinek może zrealizować już z kabiny szybowca, żeby pokazać też wszystkim, jak to z góry wygląda.
Kusząca propozycja. Ja też, panie Macieju, zawsze podziwiam zdjęcia, które pan wykonuje z góry. To jest, no właśnie, my dzisiaj korzystamy z dronów, a tutaj, no właśnie, to są takie zdjęcia z pierwszej ręki, można by powiedzieć.
No nie ma ich za wiele, ponieważ zawsze w powietrzu pilot ma dużo roboty, musi się zająć wieloma sprawami, natomiast są piloci, którzy wykorzystują kamery, pięknie filmują ten sport, można to w internecie zobaczyć. Ja się staram robić zdjęcia w chwilach, które mnie szczególnie urzekną. Tych chwil jest bardzo wiele, natura jest z góry cudowna, chmury, dynamika w atmosferze, czasami tego z ziemi nie jesteśmy w stanie zaobserwować. W powietrzu jest zupełnie inna perspektywa. Ja czuję się tam bardzo dobrze. To jest moje miejsce, które powoduje, że się uspokajam, że też nabieram jakiegoś dystansu do spraw ziemskich, bardziej może takie mistyczne miejsce, gdzieś tam poszukuję też jakiegoś takiego natchnienia. Mówię, że jestem bliżej szefa.
No właśnie, to też chciałem zapytać, czy jest takie odczucie.
Tak, zdecydowanie wiele osób podkreśla też to, że czuję zupełnie inną atmosferę w powietrzu. Potrafi poczuć takie tchnienie Boga i ja też to wielokrotnie czułem, natomiast bardzo często jest też tak, że to nas tak zachwyca, że nawet nie zdążymy wziąć aparatu, nie zdążymy zrobić tych zdjęć. Pragniemy to zachować dla siebie w swoim sercu, w swoich wspomnieniach. I to jest też coś, co nas ciągle ciągnie do góry, bo to niebo zachwyca i ma ciągle nowe tajemnice, które chcemy odkrywać.
Tak, tych przeżyć na pewno gratulujemy, a może nawet gdzieś, nawet w głębi serca troszeczkę zazdrościmy. Czego możemy życzyć szybownikowi? Na pewno dobrej pogody, sprzyjających wiatrów, czego jeszcze?
Każdemu lotnikowi życzy się tyle lądowań, ile startów. I to, myślę, jest najważniejsze, bo oczywiście pasja jest ważna, ale należy w tym wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie, o tym, żeby cały czas się kształcić, żeby poznawać te tajemnice, słuchać też rad starszych pilotów i instruktorów, bo to są rady bezcenne. W tym sporcie, czy w ogóle w tej pasji, też nie można być zbyt jakimś takim agresywnym, czy do przodu. Tu trzeba jednak hamować pewne swoje ambicje i mierzyć siły na zamiary. Jeżeli ktoś rozsądnie pasje swoje umie rozwijać, to na pewno też najwięcej z nich wyciągnie przyjemności.
Panie Macieju, bardzo serdecznie dziękuję, że zechciał pan przejąć moje zaproszenie.
Za zaproszenie.
Mam nadzieję, że w sercach naszych widzów, słuchaczy zrodziło się to pragnienie, może nawet spróbowania skorzystania z takiej pasji, jaką jest lotnictwo czy szybownictwo. Przypomnę państwu, że naszym gościem był Maciej Całka, pasjonat motoryzacji, ale przede wszystkim lotnictwa, a dokładnie szybownictwa. To nasze pierwsze, ale tak jak powiedzieliśmy, nie ostatnie spotkanie. Serdecznie dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.